Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Nie można żyć Ewangelią i godzić się na kompromisy, mówił papież na porannej Eucharystii.
Asia Bibi będzie się ubiegać o azyl we Francji. Choć żyje w ukryciu, nadal otrzymuje pogróżki, powiedziała pakistańska chrześcijanka.
W Nigerii doszło do kolejnego ataku na kościoły. W Pakistanie zamordowano 3 chrześcijan.
25 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie można żyć Ewangelią i iść na kompromisy. W takim wypadku bowiem wchodzi się w ducha świata, który chce górować nad innymi i jest wrogiem Boga. Należy więc wybierać drogę służby, powiedział papież na mszy w domu świętej Marty.
Franciszek odwołał się do fragmentu Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus zachęca uczniów, aby ten, kto chce być pierwszym, stał się sługą wszystkich. Jego słowa są reakcją na kłótnie uczniów, którzy sprzeczali się o to, kto z nich jest największy.
To pragnienie światowości, bycia ważniejszym od innych, aby powiedzieć nie, to ja zasłużyłem na to, nie on. To jest światowość. Świat oddycha takim duchem, oddycha wrogością do Boga. Jezus na innym miejscu mówi do uczniów, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Z Ewangelią nie można iść na kompromis. Jeżeli ktoś chce żyć Ewangelią, idąc na kompromisy, w końcu wejdzie w ducha światowości, który ciągle szuka kompromisów, aby się bardziej wywyższyć, dominować i być ważniejszym.
Od zazdrości nie byli wolni także i apostołowie, dlatego Jezus upomina ich i zachęca, aby z pokorą byli sługami wszystkich.
Kto jest największy w Kościele? Papież, biskupi, prałaci, kardynałowie, proboszczowie dużych parafii, przewodniczący stowarzyszeń świeckich? Nie. Największy w Kościele jest ten, który służy wszystkim, a nie ten, który ma więcej tytułów. Aby to wytłumaczyć, Jezus bierze dziecko, stawia je w środku, z czułością obejmuje ramionami i mówi uczniom: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Czyli ten, który przyjmuje najpokorniejszego, najbardziej oddanego. To jest ta droga. Jest tylko jeden sposób przeciw duchowi świata – pokora. Służyć innym, wybierać ostatnie miejsce, nie wywyższać się.
Jeszcze w tym roku nastąpi uroczysta inauguracja procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej, lekarki trędowatych i ambasadorki misyjnego laikatu. Zgodę na to wydała Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.
Dr Błeńska często powtarzała, że lekarz nie tylko leczy ciało, ale leczy też duszę. Jej życie wiarą i posługa pełna wrażliwości na każdego człowieka mogą być ważnym przesłaniem dla nas na dziś, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Jarosław Czyżewski, postulator w jej procesie beatyfikacyjnym.
Radość jest wielka z powodu zgody Watykanu na rozpoczęcie procesu na poziomie decyzjalnym w archidiecezji poznańskiej. W listopadzie minęło 5 lat od śmierci pani Wandy Błeńskiej, więc można było takie starania o rozpoczęcie procesu rozpocząć. To, co się przewija z historii życia pani Wandy Błańskiej, co także przebija ze świadectw osób, które ją znały, to jest bardzo duża wrażliwość na drugiego człowieka. Taka wrażliwość polegająca na bezwarunkowym szacunku do każdej osoby i taka wiara w dobrość człowieka, ze względu na to, że pani Wanda bardzo często dawała szansę na jakieś dobre zachowanie komuś, po którym nikt się już niczego za dużo nie spodziewał. Więc miała w sobie takie duże zaufanie do człowieka. Myślę też, że to w dużym stopniu wynikało z jej kontaktu z Chrystusem. Codziennie uczestniczyła w mszy świętej. To się także przekłada na to, jak ona podchodziła do swojej pracy jako lekarza. Kiedy nie operowała, kiedy nie było otwartej rany, badała i dotykała trędowatych bez rękawiczek, chcąc dać im poczucie, że się ich nie boi, że się ich nie brzydzi i przez to okazać im swój szacunek, pomagała przełamać społeczny lęk przed trędowatymi.
Wanda Błońska urodziła się w 1911 roku w Poznaniu. Uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała też dyplom medycyny tropikalnej na Uniwersytecie w Liverpoolu. W 1950 roku wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad jeziorem Wiktoria Przez 40 lat ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym. Zmarła w 2014 roku w wieku 103 lat. Doktor Błeńska jest honorową obywatelką Ugandy. Papież Franciszek wybrał ją na świadka wiary nadzwyczajnego miesiąca misyjnego.
Ojciec Święty mianował nowego sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Został nim biskup Giorgio Demetrio Gallaro, stojący na czele eparchii Piana degli Albanesi na Sycylii. Do eparchii tej należą potomkowie Albańczyków, którzy na skutek tureckiej inwazji osiedlili się w południowych Włoszech.
Arcybiskup Gallaro pochodzi z Sycylii, ma 72 lata. Zastąpi arcybiskupa Cyrila Wasila, który powrócił na Słowację z misją administratora eparchii w Koszycach.
Nie przeżyłabym tylu lat więzienia, gdyby nie moja wiara. W przyszłości chciałabym się stać głosem tych wszystkich, którzy w mojej ojczyźnie wciąż cierpią z powodu niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. To słowa pakistańskiej chrześcijanki Azji Bibi, która spędziła w więzieniu prawie 10 lat, niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Dzięki zaangażowaniu wspólnoty międzynarodowej udało się ją uwolnić i od prawie roku przebywa z rodziną w Kanadzie. Teraz zamierza prosić o azyl we Francji.
Azja Bibi w piątek spotka się z prezydentem Macronem. Mężna chrześcijanka przyjeżdża do Francji w związku z premierą jej książki Nareszcie wolna.
Zamierzam prosić o azyl polityczny we Francji. Kanada zobowiązała się nam pomagać przez rok. Jestem temu krajowi bardzo wdzięczna, wyznaje pakistanka, która mimo że żyje z rodziną w ukryciu pod zmienionym nazwiskiem, wciąż otrzymuje pogróżki. W wywiadzie dla dziennika La Croix Asia Bibi wyznała, że chciałaby móc pracować na rzecz ludzi cierpiących w jej ojczyźnie z powodu niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Już wstawiła się za szagufą Kusar, którą poznała jeszcze w więzieniu w Multanie. Uważam, że islam musi się zmienić, podkreśla, wyrażając nadzieję, że przynajmniej jej dzieci któregoś dnia będą mogły wrócić do Pakistanu. Azja Bibi wyznaje, że szczerze wybaczyła swoim oprawcom, jednocześnie przyznaje się do tego, że jest katoliczką. Podkreśla, że to wiara pozwoliła jej przetrwać wszystkie próby i dawała jej nadzieję.
W Pakistanie, w prowincji Pendżab, zostało zamordowanych 3 chrześcijan. To kolejne ofiary ekstremizmu religijnego i powiązanych z nim interesów.
Ciało Akrama Jilla zostało znalezione w kanale. Był znanym działaczem na rzecz ochrony mniejszości religijnych oraz politykiem. Został zamordowany, gdy odwiedzał swych bliskich.
2 kolejnych to murarze, którzy zbudowali mały kościółek dla swojej wspólnoty na ziemi należącej do jednego z jej członków. Zostali zamordowani strzałami z pistoletu. 3 został ciężko ranny.
6 godzin trwał atak islamskich fundamentalistów z Boko Haram na miasto Garkida w północno-wschodniej Nigerii. Bojówkarze puścili z ogniem 3 kościoły, setki domów, sklepów, szpital i przychodnie. Wojsko rządowe, zamiast stanąć w obronie ludności cywilnej, uciekło z placu boju.
Wiadomości o ataku, do którego doszło w piątek, dopiero spływają. Setki terrorystów przyjechało do miasta 9 ciężarówkami i 50 motorami. Najpierw zaczęli grabić żywność i leki, a następnie atakować ludność cywilną, pozostawioną przez wojsko na pastwę losu. Wciąż nieznany jest bilans ofiar, mówi się o 10-15 chrześcijan zostało także uprowadzonych. Miasto wyludniło się, ponieważ jego mieszkańcy schronili się w okolicznych górach.
To kolejny z krwawych ataków, jaki miał miejsce w ostatnich tygodniach przy całkowitej bierności lokalnych władz. Kościół katolicki, którego wierni szczególnie znajdują się na celowniku nigeryjskich terrorystów, zaapelował, by Środa Popielcowa stała się dniem protestu i żałoby. Katolicy przyjdą na nabożeństwa ubrani na czarno. Posypaniu głów popiołem towarzyszyć będzie szczególna modlitwa o pokój oraz w intencji zabitych i uprowadzonych. Także pierwsza niedziela Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy za cierpiących chrześcijan. W ich intencji odmawiany będzie różaniec.
Jedną z praktycznych konsekwencji wielokulturowości, której doświadczają dziś mieszkańcy Europy, są małżeństwa mieszane. Takich par jest coraz więcej i przede wszystkim nie należy im mówić, że będą mieć łatwe życie, zauważa arcybiskup Jean-Marc Avelin. Marsylia, który jest arcybiskupem, to jedno z najbardziej zislamizowanych miast we Francji. Szacuje się, że muzułmanie stanowią od 20 do 40% mieszkańców miasta.
Małżeństwa mieszane to, zdaniem arcybiskupa Avelina, poważne wyzwanie dla duszpasterstwa. Pary te wymagają stałej opieki ze strony kościoła, mówi metropolita Marsylii.
Próbujemy organizować spotkania dla takich par. Całkiem niedawno przyszło do mnie dwoje takich ludzi, jeszcze są na studiach. Ona jest chrześcijanką, on muzułmaninem. Zaczepili mnie po mszy. To ona go przyprowadziła, aby zobaczył, jak jest u nas w kościele. Zapoznałem ich z niewielką grupą ludzi w podobnej sytuacji. Kłamstwem byłoby wmawianie im, że wszystko pójdzie dobrze, że będzie to łatwe, bo będą musieli zmagać się z pytaniami, których inne małżeństwa nie znają. Ale dzięki refleksji podjętej przed zawarciem małżeństwa będą może lepiej przygotowani niż inni. W takich przypadkach przede wszystkim nie należy się spieszyć. Trzeba się zawsze dobrze zastanowić i oprzeć swój związek na silnych podstawach. Jest to trudne i nie wolno ich okłamywać, że będą mieć łatwe życie, ale takich par jest coraz więcej. Potrzebne są dla nich grupy formacyjne i to nie tylko przed zawarciem małżeństwa, ale być może jeszcze bardziej potem, w kolejnych latach, zwłaszcza kiedy pojawiają się dzieci. To wtedy rodzą się problemy. Trzeba dokonać wyboru, jak je wychować, jak ukierunkować. Próbujemy też łączyć ze sobą rodziny, w których dzieci znalazły się pod wpływem środowisk radykalnych. Chodzi o to, by te rodziny mogły dzielić się swymi problemami, zrozumieć, jak do tego doszło, małe, konkretne rzeczy.
Czesi wspominają dziś 70. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Józefa Toufara. Jest to jedna z najsłynniejszych ofiar komunistycznego terroru w dawnej Czechosłowacji. Jego historia jest jednak bardzo osobliwa, pokazuje bowiem bezradność komunistycznej dyktatury wobec interwencji sił nadprzyrodzonych.
W grudniu 1949 roku podczas sprawowanej przez niego Eucharystii doszło do niewytłumaczalnego zjawiska. Krzyż nad tabernakulum kilkakrotnie się poruszył. Sam ksiądz Toufar tego nie widział. Za pośrednictwem wiernych, którzy uczestniczyli w liturgii, po Czechach rozeszła się jednak wiadomość, że w miejscowości Cichość stał się cud. Ksiądz Toufar został zatrzymany, był brutalnie przesłuchiwany i torturowany. Usiłowano wymusić na nim zeznania, że cud został przez niego sfabrykowany.
Zmarł w wieku 48 lat na skutek odniesionych obrażeń. W miejscu jego śmierci w szpitalnym pokoju zostanie dziś odprawiona Eucharystia. Jego osobie poświęcony jest też dzisiejszy dzień trwającego obecnie w Pradze dorocznego festiwalu Mene Tekel przeciw totalitaryzmowi.
Kuria Rzymska ma pomagać biskupom całego świata, a nie ich nadzorować. Jej zadaniem jest służba papieżowi i biskupom, nie władza. Tak zasadniczą linię watykańskich reform opisuje kardynał Oswald Gracias, członek Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w przygotowaniu konstytucji apostolskiej reorganizującej Kurię Rzymską.
Ostatnie spotkanie tego gremium odbyło się w drugiej połowie lutego. Kardynał Gracias zapewnia, że Rada powinna przekazać papieżowi gotowy tekst podczas następnego spotkania w kwietniu.
Wstępny projekt konstytucji zakładał znaczną reorientację misji wielu urzędów watykańskich. Podkreślał, że Kuria Rzymska nie może uważać się za wyższą władzę, ale powinna pełnić rolę służebną. Ta reorientacja jest głównym celem naszych wysiłków. Wyraziliśmy to jasno i mam przekonanie, że takie spojrzenie spotkało się z akceptacją Rady i Ojca Świętego, zapewnił kardynał Gracias.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.